Wierzę, że przyjechaliśmy na to miejsce nie na zasadzie przypadku, ale że myśleliśmy o tym, jaki jest cel, że modliłeś się w swojej własnej komorze, że wylewałeś swoje łzy przed Panem i mówiłeś mi: Boże, chcę mieć to wszystko, co Ty masz dla swojego Kościoła i dla swoich dzieci. Moi drodzy, chociaż Biblia mówi, to co Pismo mówi na temat Ducha Świętego, to jest dar. I nikt z nas na to nie jest w stanie zasłużyć i nie może zasłużyć. Ale z drugiej strony ważną rzeczą jest, abyśmy z wielką powagą i z wielką uwagą przystępowali, kiedy modlimy się, aby On napełnił nas swoim Świętym Duchem. Bo mamy do czynienia z Jego Świętym Duchem. Z tą boską osobą, trzecią boską osobą, która nazwana jest Duchem Bożym, Duchem Świętym, Duchem Chrystusowym. W różnym jakby kontekście, ale dotyczy to tego samego Ducha. To jest Duch Ojca, to jest Duch Chrystusa, to jest Duch Boży i Duch Święty. I nazwany jest, jak mówiłem w niedzielę, nazwany jest Pocieszycielem. I ktokolwiek miałby jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, że On nie jest boską osobą, to sam ten przymiot, parakletos, pocieszyciel, powinien rozwiać wszelkie wątpliwości. Bo parakletos to jest ktoś, kto stoi obok nas. Ktoś, kto jest naszym obrońcą, jest naszym adwokatem, jest tym, który wspiera nas, jest przy naszym boku, aby nas bronić. I pamiętacie, Jezus wyraźnie powiedział, że pośle nam Pocieszyciela, nie zostawi nas samych, nie zostawi Kościoła samego. I ta obietnica wypełniła się już prawie 2000 lat temu. Niektórzy mówią, Kościół już nie musi czekać na Ducha Świętego. I mają rację. Bo Duch Święty został wylany 2000 lat temu. To, co Kościół powinien zrobić, to, co wierzący ludzie powinni zrobić, po prostu przyjąć tą moc. Przyjąć to, co Bóg obiecał w Jezusie Chrystusie i przez Jezusa Chrystusa Kościołowi. Starałem się w niedzielę pokazać na podstawie Bożego Słowa, na podstawie dziejów apostolskich, na przykładzie Pana Jezusa, Jana Chrzciciela, że przeżycie przyjęcia mocy Ducha, czy też jak to mówią dzieje apostolskie, czy Paweł pyta w Efezie uczniów pańskich, czy przyjęliście Ducha? Niektórzy mogą mieć takie zamieszanie. No przecież mówi, jak nawróciłem się, to Duch Święty jest. Tak. Zostałeś zapieczętowany, zostałeś zrodzony z Ducha Bożego. Ale Paweł pyta o coś jeszcze więcej, o coś dodatkowego i ma na myśli moc Ducha Świętego. I to później to wynikało i wynika z tego kontekstu. Pamiętacie, mówiłem także o tym, że Duch Święty, o tym, co chcemy przeżywać i co chcemy odbierać od Boga, jest nazwane to darem Ducha Świętego. Żebyśmy nie mylili tego z darami Ducha. Duch Święty udziela darów. Ale pierwsze, żeby te dary mogły manifestować się w naszym życiu. Pamiętacie list do Koryntian, 12 rozdział, że w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden ma słowo mądrości, inny ma dar uzdrawiania, inny języki, inny wykład. To są dary Ducha Świętego. Ale aby te dary mogły się manifestować, muszę przyjąć pierwszy dar Ducha Świętego. Muszę przyjąć tą moc Ducha Świętego. Muszę pozwolić Duchowi Świętemu, aby mnie napełnił, tak, aby mógł później mnie używać w swoich darach. Bez tego przeżycia nie będziesz używany i Duch Święty nie będzie mógł używać nikogo z nas w tych darach manifestacyjnych, w tych darach Ducha Świętego. Tak więc apostoł Piotr mówi tak, kiedy pytają go w dniu Pięćdziesiątnicy, co my mamy zrobić, on mówi, upamiętajcie się, dajcie się ochrzcić i weźmiecie dar Ducha Świętego. I tam jest użyte to słowo doron greckie, dar Ducha Świętego. To greckie słowo doron oznacza weźmiecie dziedzictwo Ducha Świętego, które należy się wam jako dziedzicom Bożym. A więc my staliśmy się w Chrystusie Jezusie Bożymi dziedzicami. Współdziedzicami z Chrystusem i Bożymi dziedzicami. I Chrystus pozostawił nam dziedzictwo i tym do tego dziedzictwa nie tylko należy to, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. Jesteśmy ludem świętym, ale do tego dziedzictwa należy także to, że możesz mieć pełnię mocy Ducha Świętego w swoim życiu. I to samo słowo, ten dar, pamiętacie, czytaliśmy z dziejów apostolskich odnośnie domu Korneliusza, kiedy już później Piotr się musi tłumaczyć przed swoimi współbraćmi, Żydami i oni mówią tak w 11 rozdziale dziejów, 17 wierszu, jeśli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? I kolejna rzecz jest bardzo ważna. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, mamy 5 wydarzeń opisujących wylanie Ducha Świętego. Kiedy patrzymy na drugi rozdział, na Pięćdziesiątnicę, to możemy zauważyć, że Pan Jezus, zanim Duch Święty został wylany, zanim Jezus wstąpił do nieba, w 5 wierszu mówi tak, Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni w Duchu Świętym, dosłownie zanurzeni. Tak jak, to jest to samo słowo baptizem. Baptizem znaczy chrzcić, zanurzyć. Tak jak w wodzie dajemy się zanurzyć, tak Pan Jezus mówi, wy będziecie zanurzeni w Duchu Świętym. I wy macie czekać, aż zostaniecie zanurzeni w Duchu Świętym. I w 8, i Pan Jezus jakby kontynuuje to, mówiąc w 8 wierszu tego 1 rozdziału, weźmiecie moc Ducha Świętego. Dlaczego o tym mówię? Żebyśmy zobaczyli też do drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, gdzie jest napisane tak, że powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, jak im Duch Święty poddawał. Co chcę powiedzieć? Że w momencie chrztu to pierwsze wydarzenie, ten pierwszy moment wstąpienia Ducha Świętego na życie człowieka możemy nazwać i nazywamy chrztem w Duchu Świętym, ale to jest nie tylko chrzest, ale jest zarazem i napełnienie. Czyli mówiąc tak, jeżeli jesteś naczyniem, czy takim pustą butelką, to jesteś włożony i zanurzony do wody i kiedy zanurza się ta butelka do wody, powietrze z niej wychodzi i wiecie, ona wydaje takie ból i woda ją wypełnia i w momencie chrztu w Duchu Świętym jesteś i zanurzony i napełniony Duchem Świętym. To tak wyraźnie tutaj wynika z tego drugiego rozdziału. To jest to, co Jezus mówi. Czekajcie, aż zostaniecie zanurzeni w duchu, ale to pierwsze nazwane jest chrztem i pierwszym napełnieniem. Dlaczego o tym mówię? Bo później czytamy w Piśmie Świętym, w 5 rozdziale listu do Efezjan, w 18 wierszu, że ciągle chrześcijanie, którzy przyjęli moc Ducha Świętego, czyli chrzest w Duchu Świętym, jest zarazem przyjęciem mocy Ducha Świętego, bo to wynika z wiersza 5 i 8 pierwszego rozdziału. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. A Jezus mówi, czekajcie, aż zostaniecie ochrzczeni, a później mówi, weźmiecie moc Ducha Świętego. Czyli kiedy mówimy chrzest w Duchu Świętym, to jest równoznaczne z przyjęciem mocy Ducha Świętego. Ale także to jest równoznaczne z bycie napełnionym Duchem Świętym. I później już nie przeżywamy chrztu w Duchu Świętym, ale przeżywamy kolejne napełnienia Duchem Świętym. I o tym nam mówi 4 rozdział Dziejów Apostolskich. Pamiętacie, kiedy Piotr i Jan wrócili do swoich, zabroniono im głosić Chrystusa, stali przed Radą Najwyższą, oni przyszli do swoich, czytamy o tym w 4 rozdziale i tam jest napisane, kiedy już opowiedzieli wszystko, oni zaczęli się modlić, wielbić Boga i tam jest napisane i stąpił na nich w 31 wiersz, a gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. To znaczy, że dziecko Boże, które przeżywa chrzest w Duchu Świętym, czyli jest zanurzone w Duchu Świętym, w tym samym czasie jest napełnione Duchem Świętym, a później ciągle mamy, powinno nam zależeć na tym, żeby być napełnianym Duchem Świętym. Zwróćcie uwagę, że bardzo szybko ci, na których Duch Święty zstąpił, sami apostołowie przeżywali pewien kryzys. Pomimo tego, że zostali ochrzczeni w Duchu Świętym i napełnieni Duchem Świętym, moc Boża stąpiła na nich. Czytamy za jakieś parę chwil, jakiś czas, nie wiemy dokładnie ile to mogło być, nawet nie wiem czy rok, i oni potrzebują ponownego napełnienia Duchem Świętym. Dlatego w liście do Efezjan w 5 rozdziale jest napisane w czasie ciągłym: napełniajcie się Duchem Świętym, ci, którzy już przeżyli ten chrzest Duchu Świętym. A więc Dzieje Apostolskie, 2 rozdział nam o tym mówią. I Dzieje, 2 rozdział Dziejów Apostolskich nam mówi, że było coś znamiennego, kiedy Duch Święty wstępował. I tutaj musimy powiedzieć, że i nawet w naszych środowiskach jest różne zdanie na ten temat. Czy języki powinny być, czy ich nie powinny być? Czy one towarzyszą napełnieniu Duchem Świętym, czy też nie towarzyszą? Ale na 5 wydarzeń, które czytamy w Dziejach Apostolskich, co do trzech wyraźnie jest powiedziane, że kiedy Duch Święty wstępował, oni modlili się innymi językami. Gdzie jeszcze jest o tym mowa, że modlili się innymi językami? O tym mowa jest w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, a więc przykład Korneliusza, domu Korneliusza. Pamiętacie, kiedy Piotr przemawiał, kiedy głosił krzyż Chrystusa, wtedy jest napisane, że Duch Święty stąpił na słuchających tej mowy, słyszeli i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Kto może odmówić wody, prawda? Wody chrztu. A więc mamy tutaj drugi przykład z 5, gdzie wyraźnie jest mowa o językach. Trzecim przykładem, bardzo wyraźnym, to jest 19 rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy od 1 do 6 wiersza, kiedy apostoł Paweł przychodzi do Efezu i napotyka uczniów Jana Chrzciciela. I popatrzcie, jakie zadaje pytanie. To jest dla mnie niezwykłe, tak jak mówiliśmy w niedzielę o Samarii, że kiedy oni uwierzyli, zostali ochrzczeni w wodzie, apostołowie wysłali Piotra i Jana tylko w jednym celu, aby modlili się, aby mogli przyjąć moc Ducha Świętego. Popatrzcie, jakie jest pytanie apostoła Pawła. Spotyka uczniów, około 12, i jego pierwsze pytanie do nich, rzekł do nich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mówią: my nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. No to jak więc zostaliście ochrzczeni? To jest też ciekawa rzecz, która mówi o tym, że w momencie chrztu Duch Święty, imię Ducha Świętego musiało być wymieniane. Skoro Paweł od razu kojarzy to i mówi: no to jak zostaliście ochrzczeni? To jest taka dla nas wskazówka, że chrzest w imię Jezusa był chrztem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. W Trójce. Prawda? Co dzisiaj jest dla wielu wielkim problemem, czy dla takich nauk, które tutaj inaczej patrzą na Bożą osobę. Bo inaczej Paweł by nie zapytał, to jak zostaliście ochrzczeni? Bo przy chrzcie musieliście słyszeć o Duchu Świętym. A mówią: chrztem Janowym. No tak, Jan, w ogóle tam nie było mowy o żadnym Bożym imieniu, wyznawano grzechy i na dowód wyznawania grzechów to ten chrzest nazywał się chrztem upamiętania. Bóg przebaczał im grzechy. I to było przygotowanie serca na przyjęcie Mesjasza, na przyjęcie Zbawiciela. I wtedy Paweł z nimi rozmawia, a gdy to usłyszeli, wiersz 5, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa, a gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Tam jest w domu Korneliusza, mówili językami i wielbili Boga, tu mówili językami i prorokowali. W 2 rozdziale też mówili językami i ogłaszali wielkie dzieła Boga, zdumiewające. Zwróćcie uwagę na coś bardzo istotnego, że kiedy Duch Święty wstępował, ludzie nie milczeli. Otwarte były ich usta, bo byli tak pełni Bożej obecności i chwały, że to nie było przeżywanie Ducha Świętego, wiecie, tak? Tylko za każdym razem, kiedy Duch Święty wstępował, oni mówili innymi językami, jak im Duch Święty poddawał, ale nie tylko. Oni wielbili Boga rozumem i w duchu. Także przypadek, gdzie nie jest o tym wprost powiedziane, to jest 8 rozdział odnośnie Samarii. Pamiętacie, tam jest powiedziane, że kładli na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. I Szymon Czarnoksiężnik zobaczył, że Duch Święty bywa udzielony przez włożenie rąk. Mówi, za pieniądze chciał, mówi, dajcie mnie tą umiejętność, żebym na kogo ręce położył. On nawet nie chciał Ducha Świętego. On chciał tą zdolność, aby udzielać Ducha Świętego, kupić to za pieniądze. On chciał błyszczeć. Prawda? Magik. Taki do końca nienawrócony, bo był magikiem i naprawdę szczerze się nie nawrócił i później historia pokazuje, że on stworzył właśnie taką sektę gnostyków, zupełnie błędną naukę ten człowiek. Na początku niby dobrze zaczął, ale nie było w nim tak naprawdę upamiętania tego Bożego, właściwego upamiętania. Ale coś musiało tak istotnego zwrócić jego uwagę, skoro on chciał to kupić. I tutaj wielu biblistów mówi tak, no takim fenomenem mogły być właśnie języki, inne języki, które zresztą fascynowały i wielu ludzi, prawda? Bo zbór w Koryncie był zafascynowany tak językami, że w zborze to już zapomnieli o zwykłym kazaniu, tylko na językach mówili między sobą. I jedno, 9 rozdział Dziejów Apostolskich, gdzie jest mowa o nawróceniu Saula z Tarsu. I pamiętacie, Ananiasz do niego przyszedł, położył na niego ręce i mówi, bracie Saulu, przyjmij Ducha Świętego. I nie mamy żadnej wzmianki, jak to się kończy, czy Saul modli się na językach, czy nie, ale w liście do Koryntian, w 12 rozdziale, w 14 rozdziale, apostoł Paweł mówi, ja językami więcej mówię niż wy wszyscy. Więcej mówię niż wy wszyscy. Czyli na 5 wydarzeń opisanych w Dziejach Apostolskich w sposób bezpośredni 3 mamy świadectwa, że kiedy Duch Święty zstępował, oni byli tak pełni Bożej obecności, tego, co Duch Święty w nich sprawiał, że to się objawiało chwałą, uwielbieniem. I wiecie, w pewnym momencie rozum już ludzki nie jest w stanie wyrazić tej chwały i przychodzi nam z pomocą Duch Święty, który daje nam języki. Jak pisze list do Koryntian, 1 list do Koryntian, 13 rozdział, od 1 wiersza jest napisane, że będę się modlił językami ludzkimi i anielskimi. I jeśli Duch Święty wstępuje i możesz modlić się językami, to mogą być języki ludzkie. Ja wam mówiłem w niedzielę, że modliłem się w języku angielskim. Modliłem się, kiedy byłem jako chłopiec jeszcze, student w Finlandii. Pierwszy raz na oczy ludzi widziałem, usiadłem po przypłynięciu do Finlandii, usiedliśmy w takim małym pomieszczeniu, modlimy się, prawda? Ja się modlę na językach. Obok mnie siedzi chłopak, którego pierwszy raz w życiu widzę. I on mówi później, skąd ty znasz staroangielski? Ja jeszcze angielskiego nie znam, jeszcze staroangielski. A ja mówię, ja nie znam staroangielskiego. Jak ty nie znasz, jak ty się modliłeś staroangielskim, a ja mieszkałem w Anglii od urodzenia i znam ten język, i doskonale znam ten dialekt. Ja mówię, wiesz, to nie jest ze mnie. Będziemy się modlić ludzkimi językami i anielskimi językami. Miałem taką sytuację na seminarium, kiedy uwielbialiśmy Boga, kiedy modliliśmy się i w pewnym momencie zacząłem modlić się na językach. To było poselstwo, byłem świadom, że przekazuję poselstwo. I jeden z naszych studentów, rzadko mamy czarnego studenta, ale on był z Afryki, mieszka w Polsce od lat, doktoryzował się w Polsce. I on mówi, ja doskonale znałem, wiedziałem, co ty mówisz, jakim dialektem afrykańskim. Bóg czyni cudowne rzeczy. Jak powiedziałem w niedzielę, dobre rzeczy daje swoim dzieciom. My nie musimy teraz, wiecie, tak myśleć, zastanawiać się, no co to jest, bać się tego i tak dalej. Absolutnie. Jesteśmy bezpieczni w rękach naszego dobrego Ojca. Bo my mówimy i wyznajemy w oparciu o Słowo o Boże, że Bóg jest naszym Ojcem. Dosłownie tatusiem. Jeśli Ojciec, który jest dobry, daje dobre dary, prawda? Tam mówię, jeżeli wy będąc złymi, prawda, dajecie dobre, to ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego. Tak więc to jest zdumiewające, że kiedy Duch Święty wstępuje, języki i ich wykład to są dwa dary w Nowym Testamencie, które nie występują w Starym Przymierzu. Ale pamiętacie na jedną rzecz, kiedy Duch Święty był nad Mojżeszem. I czytamy nagle, że w pewnym momencie, kiedy Mojżesz już miał poszerzyć jakby zakres swojego posługiwania o innych, którzy mu pomogą rozsądzać sprawy ludzkie, tam jest napisane, że Pan wziął coś z ducha, który był na Mojżeszu, czy w Mojżeszu, i udzielił chyba 70 czy 72. 70, o Łukasz, znaczy 70. I co jest ciekawe, zwróćcie uwagę, tych 70, z którego, z tej części ducha, którego była na Mojżeszu, Pan wylał na tych 70, jak się objawiało, że na nich wstąpił Duch Święty? Tam jest napisane, i oni prorokowali. Znowu mowa, oni prorokowali. Proszę? Dwóch było gdzieś tam w obozie, prawda? Dwóch było w obozie i tam taki gorliwy przylatuje, zabroń im Mojżeszą i chciałbym, żeby wszyscy prorokowali. Ale na co chcę zwrócić uwagę? Gdzie Duch Święty wstępował, tam nie milczały usta człowieka. Tam język wyznawał chwałę, uwielbienie i błogosławieństwo. I Bóg, kiedy udziela nam Ducha Świętego, napełnia nas mocą wysokości, słuchajcie, to ta obecność jest tak potężna, ta chwała jest tak potężna, to nie znaczy, że musisz nie wiadomo co czuć. Absolutnie nie. Niektórzy to bardzo przeżywają, niektórzy bardzo spokojnie, ale jedno jest pewne, nagle z twoich ust zacznie płynąć chwała, rozumem, a później nagle zobaczysz, że płynie uwielbienie językiem, którego kompletnie nie rozumiesz. I nie musisz się tego bać, co to jest, czy rzeczywiście tu Pan jest. No tak, nie tak, tak żebyśmy się nie patrzyli, czy sami. Nie. Mamy, przychodzimy do Ojca, który ma dobre rzeczy dla nas. I to jest, mówię wam, kapitalne, kiedy nagle, wiecie, Duch Święty wstępuje i zaczynasz Go wielbić, nie tylko rozumem, ale tą możliwością, którą, do której uzdania nas w sposób ponadnaturalny Duch Święty. Tak więc na to chciałem zwrócić na początku uwagę, żebyśmy widzieli. To jest tak, jak mówię, śmiejemy się czasami, właśnie kiedy, tak jak z tą butelką, prawda? Kiedy jest zanurzana, jest pusta, jest zanurzana, a zarazem napełniana, jak jest wypełniana, to taki fajny dźwięk wydaje, nie? I też kiedy Duch Święty wstępuje, kiedy objawia się ten dar języków, ta możliwość uwielbienia Boga innymi językami, i myślę, i takie jest moje przekonanie, ja się skłaniam ku temu, że rzeczywiście znakiem napełnienia i chrztu w Duchu Świętym są języki. Mówię, jest różne tutaj stanowisko, ale ja się skłaniam ku temu ze względu na to świadectwo i na to, co towarzyszy zawsze, kiedy Duch Boży, Duch Święty wstępuje. Oczywiście, że później Duch Święty ma możliwość używać nas w różnego rodzaju darach, ale chciałbym rozróżnić, czy też powiedzieć, że języki, które się objawiają w momencie, manifestują się w momencie wstąpienia Ducha Świętego, jest to coś, co jest dane Tobie, daną możliwością. I coś, co nie ustaje. Masz możliwość budować siebie, modlić się, rozmawiać, wielbić Boga, nie tylko rozumem, ale także duchem, ze swojego ducha. Natomiast mogą być języki, jako dar języków, w tym innym kontekście, kiedy posługujemy w zborze. Kiedy rzeczywiście Bóg daje nam poselstwo do zboru innymi językami. I wtedy to już nie jest ten język modlitwy, ale to jest dar, aby przekazać poselstwo w innych językach do zgromadzenia, ale ten, który to przeżywa, ma świadomość w tym momencie, że już nie mówi sobie, czy że jest inspirowany, żeby przekazać poselstwo publicznie, oczekując, że albo Pan da mu wyjaśnienie, przekaz, co Pan chce powiedzieć do zgromadzenia, to nie jest tłumaczenie języków, tylko to jest interpretacja, to jest przekaz. Albo ktoś w zgromadzeniu otrzymuje, jest inspirowany przez Ducha Świętego i otrzymuje ten przekaz. Jakie warunki powinien spełnić człowiek, aby Duch Święty mógł go wypełnić? Hagin mówi tak, właściwie jest tylko jeden warunek. Musisz narodzić się na nowo. Ale ja myślę, że jest troszeczkę więcej. Że jest kilka rzeczy bardzo ważnych, Chociaż myślę, że to jest generalnie, no oczywiście, że podstawa, bo nie możesz być napełniony Duchem Świętym bez nowozrodzenia, bez upamiętania. Natomiast pamiętacie dom Korneliusza? Można przeżyć chrzest w Duchu Świętym w tym samym momencie, kiedy człowiek pokutuje. I dom Korneliusza jest tego przykładem. Kiedy przychodzi upamiętanie, kiedy przychodzi pokuta, to w tym samym czasie może człowiek zostać napełniony Duchem Świętym, a tym bardziej wtedy to miało miejsce, bo Bóg chciał coś bardzo wyraźnie powiedzieć żydowskim apostołom, prawda, tym, którzy byli tak bardzo zakorzenieni w żydostwie, że myśleli, że zbawienie, odkupienie, Ewangelia to jest tylko dla Żydów, a nie dla pogan. I to miało przekonać Piotra i wielu innych. Pierwsza rzecz, taki warunek, to jest człowiek musi narodzić się na nowo. Musi uznać Jezusa swoim Panem i swoim Zbawicielem. Inaczej mówiąc, jeżeli nie masz doświadczenia Golgoty, nie masz doświadczenia krzyża, nie doświadczyłeś tej mocy, która płynie z pojednania z Bogiem przez krew przelaną Jezusa Chrystusa na krzyżu, nie mogłeś się narodzić na nowo. I to jest niesamowicie ważne, kiedy człowiek przeżywa autentyczne upamiętanie, autentyczny żal z powodu swojego grzechu, swojego nieposłuszeństwa i buntu wobec Boga. Ale kiedy to przeżywamy, przychodzimy do Boga, On nam, prosimy Go o przebaczenie, On obiecuje, że nas oczyści i da nam nowe życie. To jest pierwsza rzecz. Druga bardzo ważna rzecz, kiedy już jesteśmy Bożymi dziećmi, kiedy tutaj przyjechaliśmy, druga niesamowicie ważna rzecz, kiedy chcesz prosić, aby Duch Święty na ciebie zstąpił, to jest Święty Duch. I naczynie musi być czyste. Nie może być brudne. Nie mówię doskonałe. Doskonali jesteśmy w Chrystusie. Musi być naprawdę czyste. To znaczy nie możesz żyć w jakimś grzechu, w jakimś brudzie, w kłamstwie, w nieprzebaczeniu, w złości, czy cokolwiek by to było. Niesamowicie ważną rzeczą jest, i to mówi wielu, wielu ludzi, którzy na ten temat nauczają, serce musi być czyste. Zresztą gołębica chyba nie ma podobno żółci. Prawda? Więc nie może tam być nic, co jest taką żółcią, takim, wiecie, czymś nieczystym, czymś niewłaściwym. Dlatego niezwykle ważną rzeczą jest przygotować swoje serce. Co to znaczy? To znaczy, że nie trwam w jakimś grzechu, nie chodzę w jakiejś złości, w jakimś nieprzebaczeniu, w jakimś niepojednaniu. To wszystko usunąłem. Bo to będzie ogromną przeszkodą dla Ducha Świętego, aby cię napełnił. Wiecie, niektórzy nawet mówią tak, że niektórzy bibliści mówią, jak może chrześcijanin modlić się o napełnienie Duchem Świętym, jeżeli w tym samym czasie zdradza żonę? To jest absurd. Jak może się modlić ktoś o napełnienie Duchem Świętym, jeżeli, że tak powiem, zaczyna szukać partnera spośród niewierzących, prawda, i chodzi z niewierzącą osobą, co wyraźnie jest zabronione w Bożym Słowie. To znaczy, że nie ma u niego tak naprawdę Bożej bojaźni. Wszystko to, co Bogu się nie podoba, wszystko to, co Pismo nazywa, że jest niewłaściwe, powinno być z naszego życia usunięte. A wtedy nie będzie przeszkody, aby Duch Święty mógł wstąpić. Ten, który jest czysty, który jest, jak mówimy, jest świętym duchem. A więc Biblia mówi, jeśli wyznajemy nasze grzechy, wierny jest Bóg, sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkiego grzechu. Trzecim warunkiem, bardzo ważnym, daj się ochrzcić w wodzie. To znaczy, chciałbym, żebyśmy dobrze to rozumieli. Możesz być napełniony Duchem Świętym bez chrztu wodnego. Tak jak dom Korneliusza. Ale kiedy przeżyjesz chrzest Duchu Świętym, a nie zostałeś ochrzczony w wodzie, tym bardziej powinieneś dać się ochrzcić. Ja tam w 10 rozdziale, w tym przypadku Korneliusza, widzę jedyny raz, jak apostoł Piotr nakazał ich ochrzcić. Zawsze mówił, dajcie się ochrzcić, a tam nakazał ich ochrzcić. A do czegoś to zobowiązuje. Kiedy przyjmujemy moc Ducha Świętego, Bóg chce, żebyśmy chodzili w całej prawdzie Bożego Słowa. A więc żebyśmy pogrzebali w chrzcie starego człowieka i powstali w chrzcie do nowego życia z Bogiem, żeby to zostało wypełnione. I pamiętacie na pytanie w dniu 50, co mamy czynić mężowie bracia? Upamiętajcie się, dajcie się ochrzcić, a weźmiecie dar ducha. To jest taki Boży porządek. Upamiętajcie się, dajcie się ochrzcić, a weźmiecie. Są wyjątki, ja też jestem takim wyjątkiem, zanim się ochrzciłem w wodzie, zostałem napełniony Duchem Świętym, ale za parę dni już byłem ochrzczony w wodzie, Bóg wiedział doskonale, jakie było moje pragnienie, jaka była moja tęsknota i wiedział, że tutaj w tym względzie jestem całkowicie poddany pod Jego Boże Słowo. Po czwarte, bądźmy, starajmy się być posłuszni Bogu we wszystkim. Co to znaczy? To znaczy, żebyś miał taką dobrą deklarację. Panie, ja naprawdę całego siebie wydaję Tobie. Moją wolę, moje myśli, moje uczucia, wszystko, kim jestem, podporządkowuję pod Twoją władzę i pod Twój autorytet. To jest niezwykle ważne, żebyśmy mieli taką i deklarację, i taką otwartość, i takie pragnienie, aby być Bogu we wszystkim posłuszni. Dzieje apostolskie 5:32 jest napisane, że Duch Święty dany jest tym, którzy są posłuszni. Którzy są posłuszni Bogu. Piątym krokiem, bardzo ważnym, wydaje mi się bardzo jednym z zasadniczych takich warunków, to jest pragnienie. Ja wiem, że Korneliusz nawet nie wyobrażał sobie, że może być coś takiego jak przyjście chrztu w Duchu Świętym. On nawet tego nie pragnął, pragnął zbawienia i Pan go jeszcze bardziej pobłogosławił. Ale generalnie, kiedy znamy Pana, kiedy jesteśmy ochrzczeni w wodzie, Bóg chce, żebyśmy mieli to pragnienie. Pamiętacie 7 rozdział Ewangelii Jana, 37 wiersz do 39. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I teraz powiedziane, i rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Izajasz 44, wiersz 3. Wyleję wody na spieczoną ziemię. Izajasz 55, rozdział, od wiersza 1 do 3. Nurze wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy i tak dalej, kupujcie, jedzcie, pijcie bez płacenia. Pragnienie jest czymś niesamowitym, jeśli chodzi o przeżycie chrztu w Duchu Świętym. Jeżeli masz pragnące serce i tego pragniesz jak dziecko, myśl, Boże, ja to muszę mieć. Nikt z nas właściwie nie musiałby długo czekać na napełnienie Duchem Świętym. Ale wiecie, problemy zawsze są po naszej stronie. I na koniec powiem o paru przeszkodach, o paru problemach, które blokują, które zatrzymują to Boże błogosławieństwo. Ale pragnienie jest czymś kluczowym. Jeżeli masz pragnienie, to będziesz chodził z tym, będziesz wołał do Boga, będziesz modlił się, gdziekolwiek jesteś, mówisz, Boże, ja chcę być napełniony mocą z wysokości. I chcę Wam powiedzieć jedną rzecz, na 1000% będziesz napełniony Duchem Świętym. Będziesz napełniony Duchem Świętym. Chcę powiedzieć tak, Bóg bardziej chce, żebyś był napełniony Jego Duchem Świętym niż Ty i ja. To jest coś, co On ma dla swojego Kościoła, dla swoich dzieci. Bo wierzę, bez tej mocy Ducha Świętego nie będziemy mogli być dobrymi świadkami, skutecznymi świadkami Jezusa. Bez tego nie będziemy mogli posługiwać darami Ducha Świętego. Bez tego nie będziemy mieli odwagi, aby iść do ludzi. Bez tego nie będziemy mieli odwagi, aby cierpieć dla imienia Jezusa Chrystusa. Bo to jest wszystko związane z mocą Ducha Świętego. Nie powiem, że jak już w niedzielę powiedziałem, że staniesz się automatycznie dojrzałym, ale ta pełnia powinna także, na to powinniśmy zwrócić uwagę, kiedy Duch Święty przychodzi do naszego życia, Jego moc, że tym bardziej powinniśmy prowadzić uświęcone nasze życie, aby nie zasmucać Ducha Świętego. Ale Bóg tak bardzo tego pragnie. Chcę, żebyś wiedział, że Bóg bardziej pragnie niż Ty sam. I Duch Boży daje pragnienie do naszego ducha. Bo to wiecie, odnośnie Bożych rzeczy, to pragnienie pochodzi od Boga. Jako ludzie bardzo często właśnie obarczeni grzechem, troskami i tak dalej, nie mamy pragnienia za bardzo Bożych rzeczy. Ale kiedy rodzisz się na nowo, a później pozwolić Duchowi Świętemu działać, On wzbudza w Tobie pragnienie, abyś przyszedł i nie tylko pił ze zdrojów zbawienia, ale abyś pozwolił, aby rzeki wody żywej, rzeki Ducha Świętego mogły płynąć na Twoje życie. I ja przypomnę, mówiłem Wam, kiedy na studiach byłem, mieliśmy takiego studenta, kolegę, który no, strasznie był głośny. Ja jestem głośny, on był jeszcze głośniejszy. Kiedy się modlił, to Ja poszedłem do kaplicy się modlić po cichu gdzieś na balkon, a on też tam przyszedł. I on nie wiedział, że jestem na balkonie, on jest na dole. Wiecie, jak on zaczął wołać: Panie, napełnij mnie Duchem Świętym. Ja nie mam nic przeciwko temu. Wiecie, jesteśmy tutaj, nikogo za ścianą nie mamy. Tu możemy naprawdę otwierać swoje serca. Być zielonoświątkowcami. I on tak woła: Panie, napełnij mnie Duchem Świętym. Wiecie, tam było tyle ognia, tyle pragnienia. Ja po cichu zszedłem z tego balkonu. Stanąłem za nim. I dałem mu do zrozumienia, że jestem, żeby się nie wystraszył. I położyłem tylko ręce. Nagle, wiecie, taka myśl mi przyszła. Duch Święty bywał udzielony bardzo często, nie zawsze, przez nakładanie rąk. I taka myśl mi przyszła, kiedy byłem na balkonie i się modlił: połóż na niego ręce. Wiecie, ja nie mam w tym względzie jakiegoś szczególnego obdarowania. To nie jest jakby jakaś główna część mojej posługi. Ale w tym momencie chciałem być posłuszny Bożemu głosowi. I kiedy podszedłem do niego, ja położyłem, tylko ledwo położyłem na nim ręce, a on nagle zaczął wielbić Boga innymi językami. Tak prosto. Tak prosto. A się: o, dzięki Ci Boże. Jakby to miało trwać dłużej, to nie. Ale co było kluczem? Jego pragnienie. Jego pragnienie. Ja tylko byłem posłuszny. Ja byłem jakby takim, ja nie wiem, z taką spłonką zapłonową. Położyłem ręce w posłuszeństwie i Duch Pański zstąpił. Halleluja. Wiecie, wróciłem do siebie. Nie wiem, czy on przespał noc, ale ja nie mogłem spać. Cały czas modliłem się w moim duchu. Ta Boża obecność była tak potężna, tak cudowna, tak wspaniała. Tak więc miej pragnienie. Nie pozwól, żeby diabeł zagasił to pragnienie. Powiedz: Boże, ja muszę mieć. Ja muszę mieć to, co Ty obiecałeś dla swojego dziecka. Gwałtownicy porywają Królestwo Boże. Gwałtownicy. Tak więc bądź takim gwałtownikiem, bądź takim człowiekiem, który mówi: Boże, chcę być napełniony Duchem Świętym. I wierzę, że dzisiejszego wieczoru, kiedy będziemy się modlić i nie będziemy wywierać na kogokolwiek presji, po prostu będziemy się modlić, będziemy uwielbiać Boga. Cieszę się, że są moi bracia i będziemy razem się mogli modlić. I wszyscy, ale oczekujemy, że moc Pana będzie wstępować na nasze życie. Ci, którzy zostali ochrzczeni, będą napełniani Duchem Świętym. A ci, którzy nie przeżyli jeszcze chrztu w Duchu Świętym, będą ochrzczeni w Duchu Świętym. Czyli chrzczeni i zanurzani w Duchu Świętym. Miej pragnienie. Przyjdź z tym pragnieniem. Pan Jezus wyraźnie w Ewangelii Łukasza mówił o tym. O tym pragnieniu, aby je mieć. Po szóste. Proś. Proś. Tak jest napisane: kto prosi, otrzymuje. Proście, a będzie wam dane. O ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Mówimy konkretnie: Panie, chcę być napełniony Twoim Duchem Świętym. A więc jest ta kwestia prośby. Ostatnia rzecz. Wierz, że otrzymasz dar Ducha Świętego. Otrzymasz dokładnie to, o co prosisz. Że Duch Święty, albo inaczej, bo wiecie, dzięki Bogu to nie człowiek chrzci w Duchu Świętym. Wiecie, kto chrzci Duchem Świętym i w Duchu Świętym? Pan Jezus. Jan Chrzciciel mówił: idzie za mną ten, który was będzie chrzcił w Duchu Świętym. To żaden człowiek nie udziela Ducha Świętego. Nie mamy takiej mocy. Możemy pośredniczyć w tym, my się modlimy, ale tym, który nas chrzci, jest sam Pan Jezus Chrystus. A jeżeli to jest On, to jest osoba godna zaufania, prawda? Że możemy Mu całkowicie zaufać. A więc wierz. Biblia mówi, Jakub, pierwszy rozdział listu Jakuba, wiersz 5. Kto, jeśli prosimy o coś Boga, mamy prosić z wiarą. Niech prosi z wiarą. Ewangelia Marka, 11 rozdział, wiersz 24 mówi: wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Z wiarą. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Pewnością. Czego się spodziewasz tego wieczoru? Czy przyszedłeś z jakimś oczekiwaniem i spodziewaniem? Wiara jest pewnością tego, na co oczekujesz. Co to znaczy pewność? To znaczy, że otrzymam to, o co proszę. Moi drodzy, bardzo często w czasie modlitw, kiedy ludzie modlą się o napełnienie Duchem Świętym, bardzo często jest tak, że Boża obecność rzeczywiście zstępuje i Duch Pana porusza się w zgromadzeniu i nad sercami ludzkimi. I jest tak, że niektórzy mówią tak: ja tak miałem ochotę, cisnęły się na moje usta jakieś słowa, ale bałem się wypowiedzieć je. Powiedzieliśmy, że kiedy Duch Święty wstępuje, uwalniany też jest nasz język. Do chwały, do proroctwa, do języków. I nie musisz się bać, kiedy przychodzimy w Jego imieniu, jesteśmy pod osłoną Jego świętej krwi. Jego święty Duch działa. Ale nie musisz się bać, że otrzymasz coś innego. I wielu ludzi jakby zatrzymuje tą możliwość, to błogosławieństwo, które mogłoby być udziałem przez strach, przez niewiarę. Niektórzy jakby zastanawiają się, no jak ja to mam mówić językami? Rzeczywiście to jest, bo to jest poza rozumem. Jak to mówić? Ja też wam tego nie potrafię wytłumaczyć. Wiem, że nagle zacząłem mówić. Akcent jest położony, weźmijcie. Weźmijcie, kiedy Duch Święty wstępuje, oni zaczęli mówić. Kiedy będziemy się modlić, kiedy będziemy uwielbiać Pana, kiedy będziemy Go prosić, bądź otwarty. Bądź otwarty. Możesz z wiarą otwierać usta i kiedy będziesz odczuwał, będziesz miał takie odczucie, że są jakieś słowa, których nawet nie rozumiesz, zaczynasz mówić, nie bój się i nie powstrzymuj tego. Mów. Nawet jak to będzie takie ból. Wiecie, bo te języki, one są bardzo dziwne. Kiedy Duch Święty na mnie wstąpił, rzeczywiście przez moment się zastanawiałem, co ja to mówię. Ni ładu, ni składu. Ale nie mogłem modlić, nie mogłem jakby przestać do późno w nocy modlić się w duchu. I za te języki później stają się takie coraz bardziej jasne i wyraźne. Pozwalasz. Tu nie ma nic jakiegoś, czego mógłbyś się obawiać. Duch Święty działa. Ja chcę. Porusza Ciebie. Nie musisz się obawiać. Albo możesz to zadusić. Dlatego Biblia mówi, żeby nie zasmucać Ducha Świętego. Nie gasić Ducha Świętego. Wiecie, co jest ważne też? Kiedy jesteśmy w zgromadzeniu. Tak jak to. Czy w zborze, na nabożeństwie. Wiecie, że możemy i gasimy bardzo często Ducha Świętego. Wiecie dlaczego? Nawet prosta modlitwa, rozumem. Kiedy zamiast się modlić i jakby rozpalać ducha modlitwy w zgromadzeniu, my stoimy i milczymy. Nie chodzi mi o to, że na językach musimy od razu. Nie. Czasami proste dziękczynienie, uwielbienie, chwała. Rozniecać ogień modlitwy. To jest zdumiewające, ale Duch Święty tak działa. Jakby uzależnia się od nas. Współpracuje z nami. Kiedyś kwakrzy zaprosili Smitha Wigglesworta. Wiecie, jak kwakrzy, oni, jak Duch Święty wstępował na nich, to oni się wszyscy trzęśli. I to był taki objaw, że Duch Święty wstąpi, jak się trzęsie. Jak się nie trzęsie, to znaczy, że Ducha Świętego nie było. Ale to jest nieprawda. To jest nieprawda. I zaprosili kiedyś Smitha Wigglesworta, oni mieli taki zwyczaj siedzieć i czekać, aż Duch Święty wstąpi i wtedy będą się modlić czy przemawiać. I siedzą, i siedzą, i siedzą. No i któregoś dnia zaprosili Smitha Wigglesworta, oni tak siedzą, a Smith Wigglesworth zaczął się modlić. Mówią, bracie, jak ty szybko odbierasz Ducha Świętego, co ty robisz? On mówi, ja nic nie robię. Jak mnie Duch Święty nie porusza, to ja Jego poruszam. Po prostu zaczynam się modlić. Zaczynam wołać. I wtedy moc Boża zaczyna wstępować. Nie musisz się bać. Nie musisz się lękać. To nie jest żadna podróba. Wiecie, diabeł nas naprawdę później trapi. Wielu ludzi, którzy przeżyło to, na drugi dzień, na trzeci dzień przychodzi diabeł do twoich myśli i mówi, to nie są języki, to nie jest Duch Święty, po prostu paplesz sobie coś. I wtedy bierzesz Pismo Święte, Ewangelię Łukasza, 11 rozdział. Jakiż ojciec, prawda, da swojemu dziecku zamiast chleba, kamień, jeżeli wy umiecie to... O Boże, dzięki Ci. To znaczy, że nie paplam sobie od tak. Prawda? Jest to wyraźnie, to może wyglądać jak... Wiecie, języki są tak różne, jakbyś posłuchał, myśmy słuchamy czasami różnych języków, nie? Afrykańskie, to dalej, jak słuchasz, to taka kotłowanina, że nie wiesz, o co chodzi, nie? A już jak węgierski czy fiński, to już... A to jest język. To jest język. Nas szokuje, ale to jest język. O, nasz język też szokuje, nie? Tam my tylko słyszymy ten polski, nie? Nie musimy się bać. Języki są znakiem, kiedy Duch Święty wstępuje. Po prostu to jest forma uwielbienia Boga, tak jak Duch Święty nam daje. Ale najważniejszy jest Duch Święty. Jego obecność. Jego osoba. Jego pełnia w naszym życiu. To jest najważniejsze. A języki tylko dają dowód, dają świadectwo, moi drodzy. I kiedy On wstępuje, nie musimy się Jemu sprzeciwiać, Jemu opierać, Jego gasić. Pozwólmy, aby On mógł nas napełniać, inspirować i aby chwała wypływała z naszych ust dla Niego. To jest Jego działanie. To jest Jego mądrość. Tak sobie to Pan Bóg zaplanował i tak to działa i to rzeczywiście w tym jest ogromne, ogromne błogosławieństwo. Muszę Wam powiedzieć, bez względu na to, kto z nas przeżył napełnienie Duchem Świętym, modlimy się językami. Każdego dnia, kiedy chcę modlić się językami, po prostu robię to z wiarą. Otwieram usta i zaczynam mówić. Za każdym razem robię to na podstawie wiary. Otwieram usta i zaczynam mówić. Prawda? Kiedy jestem przed obliczem Pana, kiedy trwam w tej modlitwie, te języki stają się coraz bardziej głębsze, klarowne, prawda? I nagle gdzieś tam dotykamy tronu Bożego, Bożej obecności. Nie zawsze, ale bardzo często tak jest. Ale robię to przez wiarę. Otwieram usta i mówię. Mówię z tą wiarą, z tym przekonaniem, z tą świadomością, że teraz Duch Święty inspiruje mój język. I czasami mam wrażenie, że modlę się po włosku, bo tam jakieś akcenty, czasami po chińsku, jakieś tam ciąg, prawda? Słuchając języka, którym sam się modlisz, mówisz, a to gdzieś tam oscyluje i tak dalej, nie? Nie weryfikowałem tego z żadnym znawcą. Ale kiedy się modlisz, wiesz, że się modlisz, bo Twój Duch się modli. Odczuwasz to. I zaczynasz być umacniany w swoim duchu. Dlatego nie bójmy się tego. Nie lękajmy się. Przychodźmy jak dzieci, po prostu jak dzieci. Uwielbij Pana, otwórz swoje usta i z wiarą wielbi Go innymi językami, tak jak On Ci podano. Nie musisz się tego bać. Jest to konieczne przede wszystkim do świadectwa, aby byli moimi świadkami, do przemawiania w mocy Ducha, do tego, aby być gotowymi cierpieć dla Jezusa. Jest to niezbędne, jest to konieczne, do tego, aby posługiwać darami Ducha Świętego, abyśmy też mogli jeszcze lepiej w takim poświęceniu Panu, w uświęceniu. Chociaż mówię, to nie jest najgłówniejszym celem, bo uświęcenie wynika z naszego dzieciństwa, z tego, że mamy chodzić według Bożego Słowa w posłuszeństwie, ale jestem przekonany, że tam, gdzie Duch Święty wstępuje, tam też powinno być więcej świętości, prawda? Więcej świętości. To jest tyle, myślę, co prawda zamierzałem więcej mówić, ale chyba nie ma potrzeby, żeby więcej mówić. Nie.